Powróćmy do wakacji tu, na miejscu, w domu małego księcia. Nic się nie zmienia. Pracują i są otwarte gabinety psychologiczne, neurologiczne, rehabilitacji, stomatologii.
Tak. Myślę sobie, że nawet wyzwaniem wielkim było już od maja, żeby personel tak sobie podzielił, kto kiedy bierze urlop, żeby robić to, co robimy również w okresie wakacyjnym.
Żeby nie było wakacji w czasie, kiedy ktoś potrzebuje pomocy.
Żeby nie było sytuacji, gdzie matka prosi o leczenie stomatologiczne, bo jest ból, a dziecko jest głęboko niepełnosprawne. I teraz co? No potrzebne jest znieczulenie ogólne i potrzebny jest zabieg stomatologiczny. I to nie można czekać, bo to jest, jak jest ból, to jest na sito. Więc muszą być nie tylko w formie tak zwanych dyżurów, ale regularnie te paręnaście zabiegów w tygodniu, które staramy się robić, właśnie służąc w znieczuleniu ogólnym, lecząc dzieci niepełnosprawne, najczęściej intelektualnie, ale nie tylko, bo mamy świadomość, że nawet jeżeli jest to dziecko onkologiczne w pełnej normie intelektualnej, to po to, żeby rozpocząć procedury leczenia tego dziecka, trzeba dziecko uchronić przed jakimkolwiek zagrożeniem infekcji w jamie ustnej. I to jest dość przedziwne, jak szef onkologii do nas dzwoni pediatryczny i mówi, że na CITO trzeba sprawdzić to dziecko, bo ruszamy z chemioterapią, a ono musi być zdrowe w jamie ustnej, bo cała reszta już jest już zbadana, więc to są też takie sytuacje.
Zestaw naczyń połączonych, nie można.
Dokładnie, gdzie w istocie mówimy o sytuacji, w której znowu trzeba szybkie działania podjąć, żeby rozpocząć procedury ratujące życie przecież w niektórych z tych sytuacji. No już nie wspomnę o rehabilitacji, no bo przecież niestety jest tak, że i to z bólem stwierdzam, bo też takie informacje mam od lekarzy, ile jest wypadków na wsiach z udziałem dzieci, ile jest wypadków z dziećmi w czasie wakacji.
Tak zwanych żniw.
Tak zwanych żniw. No niestety statystyki są nieubłagane, więc wszystkie te zakresy opieki, mówię tu już bardziej o rehabilitacji takich dzieci, gdzie ta rehabilitacja musi być szybka, stosowna i adekwatna do celu, który chcemy osiągnąć, to po prostu te poradnie są, funkcjonują, służą, realizują swoje cele, bo nie ma wakacji od chorowania, nie ma wakacji od rehabilitacji, jeżeli jest taka potrzeba, czy od tych często na CITO działań stomatologicznych, które trzeba natychmiast podjąć, żeby potem można było podjąć dalsze leczenie dziecka. Więc trochę tak mówimy wakacje, ale to tak się przyplata. W kontekście
jak
wakacyjnym,
w życiu.
Tak jak w życiu, gdzie dziecko wraca z nadworza, potem jest na oddziale, bo się okazuje nagle, że też jest potrzebne konsultacje neurologiczne ze względu na jakieś problemy, które się pojawiły. Więc mamy też neurologów przecież i oni służą naszym dzieciom na oddziale stacjonarnym, czy też jadąc do domu dziecka, tam gdzie jest potrzebna taka wizyta.
A jeśli chodzi o poradnie, o której wspomniałam, właściwie ojcze Filipie, twoja domena psychologiczna.
Oj tak.
Bowiem ojciec Filip Buczyński, prezes hospicjum, ci z państwa, którzy być może dopiero włączyli radioodbiorniki albo są przypadkiem gdzieś tu blisko i wszędzie słychać Radio Lublin, czego byśmy sobie ogromnie życzyli i po raz pierwszy mają możliwość wysłuchania ojca Filipa na naszej antenie, chciałabym powiedzieć, że ojciec Filip Buczyński jest psychologiem, doktorem psychologii.
No i właśnie a propos tej
poradni
psychologicznej, też jestem psychoterapeutą, psychonekologiem i to jest też taka rzeczywistość, która proszę państwa, no to jest, ja najczęściej docierają do mnie osoby, które są chore onkologicznie, które są rodziną osoby chorej onkologicznie.
I ogarniacie albo, też opieką rodziny
albo które są w żałobie po śmierci osoby onkologicznej. więc jakby dotykamy rzeczywistości zupełnie granicznej, związanej z pewnym procesem dokonującym się w życiu psychicznym pacjenta, czy też rodziny pacjenta. I ta poradnia jest otwarta, jako że mamy tam 8 psychoterapeutów, na różne doświadczenia, które mogą być związane z koniecznością pomocy terapeutycznej. Nie tak dawno, to już paręnaście dni temu, otrzymałem dramatyczny telefon, że potrzebny jest psychotraumatolog, bo pacjent, młody człowiek w wypadku, uległ temu wypadkowi i nie ma z nim kontaktu. I w jakimś momencie odzyskał kontakt zupełnie niewerbalny, bo pewne zmiany w mózgu nastąpiły w związku z tym wypadkiem i odpowiadał ruchem palca nogi na pytanie tak albo nie. Ruchem palca nogi, natomiast z twarzy tylko płyną łzy.
Nic więcej.
I teraz trzeba... I teraz mi rodzina mówi, przestał reagować, odpowiadać ruchem palca nogi, palcem nogi. No można powiedzieć, szału nie ma. Natomiast co się z tym wiąże? Wiąże się zupełnie zaburzona komunikacja albo jakiś proces, który dokonuje się w życiu psychicznym tego pacjenta, który tak jakby wysyłał sygnał, ja już nie chcę żyć. Ja już mam tego dosyć i nie chcę żadnej rehabilitacji, bo jest mi tak bardzo ciężko. I myślę sobie, że te sytuacje graniczne to też są wypadek wakacyjny. To też są sytuacje szczególnie trudne, gdzie nagle losowo dzieje się coś, czego się nikt nie spodziewa, bo to jest często moment, ułamek sekundy i wszyscy jesteśmy zdrowi, a za chwilę okazuje się, że ktoś potrzebuje bardzo pomocy, żeby przeżył. I to też jakby w poradni tej zdrowia psychicznego, którą mamy, również mamy sytuacje takie, w których przychodzą ludzie, którzy mówią, że im się już nie chce żyć po tym, czego doświadczyli. Albo nie chce im się żyć, mimo że walczą z chorobą, ale nie chcą kolejnego cyklu leczenia, bo to, co w tej chwili jest im proponowane, znoszą na poziomie objawów ze swojego ciała, znoszą bardzo źle. I tutaj nigdy nie miałem choroby nowotworowej, natomiast różne czasami objawy człowiek doświadcza z ciała płynące, nie wiem, zwykłe banalne zapalenie gardła.
Tak, i już.
Już człowiek czuje, że żyje. I w kontekście pacjenta, który tych objawów ma 300 razy więcej, to sobie uświadamia, że to nie jest proces kilku dni i przejdzie, tylko to są często dni, tygodnie, miesiące. I też ta poradnia nasza właśnie zdrowia psychicznego dalej działa i mamy też świadomość, że będzie działała.
Jest ogromna potrzeba.
Bo jest ogromna potrzeba. Tak przez chwilę się
dbałości o zdrowie psychiczne.
Tak przez chwilę się zadumałem, bo pewno państwo wiedzą albo nie, a szczególnie jak ktoś ze służby zdrowia mnie słucha, to wie, że lipiec jest momentem, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia zmienia punktację, a Ministerstwo Finansów domaga się zwiększonego wynagrodzenia dla pracowników. I to jest dość zabawne, bo jest to zupełnie nieadekwatne. Jak poprzednio, zgodnie z wymogiem NFZ-u i ministerstwa, podnieśliśmy wynagrodzenie pracownikom, a oni podnieśli wycenę za punkt, jak się okazało, że 500 000 rocznie było niedoszacowania. I teraz się znowu obawiam, że znowu będzie taka sytuacja, gdzie zadośćuczynimy, ale nie rozmawiamy w czasie wakacji o pieniądzach, tylko państwo informuje, że te nakrętki, które zbieramy, te różne...
Jeszcze tak technicznie a propos nakrętek, bo są różne zdania na ten temat, różne pojawiają się informacje. Nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o lędzian.
Zupełnie nic się nie zmieniło.
Można kontaktować się z wami i dostarczyć
tak,
nakrętki.
Tak, na stronie są adresy miejsc, gdzie zbieramy nakrętki. Można też zadzwonić do biura z informacją, że my prywatnie sobie zebraliśmy, a mamy trzy kartony.
Niektórzy organizują.
Więc pojedzie pan Jacek, nasz pracownik, i te trzy kartony przywiezie, bo jeździ po całym województwie i przywozi ten polipropylen, dzięki czemu jesteście państwo sponsorami, jak na początku powiedziałem, wyjazdów wakacyjnych dla naszych rodzin, więc oczywiście nic się nie zmieniło. Dalej zbieramy, dalej będziemy zbierać, bo myślę sobie, że to też czasami, chciałem powiedzieć często, ale dość często czasami powtarzam, że możemy stać pod kościołem i żebrać, a możemy się wziąć do roboty i robić wszystko, co można zrobić, żeby jakieś kwoty pozyskać, nie tylko na poziomie nadwykonań w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale angażować różne środowiska, czy zawodowe, czy różne grupy,
no tak,
dzieci,
jak
młodzieży.
Tak, w czasie tak, jak roku szkolnego.
Akcja Trójdar Serca dla hospicjum, która się skończyła nie tak dawno temu, tuż przed wakacjami. I szanowni państwo, jeżeli po 16 edycjach dzieci z Lubelszczyzny potrafią, organizując różne festyny, kiermasze, jakieś wydarzenia, mecze, wszystko, co można zorganizować na terenie szkoły, zebrały prawie 1,5 miliona złotych.
I dedykować to właśnie Dokładnie. Małemu księciu.
I dedykować to swoim kolegom i koleżankom, których niektórzy znają, bo są naszymi pacjentami. To jest fenomen, bo to jest, jak ja kiedyś walczyłem o państwo obywatelskie, to jeżeli mówimy 16 lat, bo wcześniej jeszcze mieliśmy COVID, więc nie było zbiórek, a to jest 17. edycja była, to sobie wyobrażam tą sytuację, jak ta młodzież szkoły podstawowej, w tej chwili to już są dorośli ludzie po studiach, którzy już wtedy mieli w sobie taką wolę, chęć i potrzebę, żeby pomóc drugiemu człowiekowi, wspierając hospicję mojego księcia.
A wracając do młodych ludzi, jeszcze słowo albo dwa na temat wolontariatu. Bardzo proszę, bo to jest pytanie, które powraca. Szczególnie w wakacje. Ktoś nagle dochodzi do wniosku, słucha nas teraz i myśli sobie, skontaktuję się z nimi i zapytam, w jakiej
będę
formule i jak dotrzeć
pewnego,
do
Ewo,
was.
Droga sprostowania. Rozpoczęłaś zdanie o młodych ludziach.
A przepraszam, wszyscy absolutnie.
Młodzi
dojrzali
duchem.
Też.
Młodzi duchem. To jest uniwersalne dobrze, rozwiązanie,
dobrze.
Wytrych.
Zgoda.
Bo mamy i 50 plus, i 60 plus, i mamy 18 plus.
Pomyślałam o tych, którzy mają wakacje i przerwę w szkole czy na uczelni. Ale rzeczywiście, masz rację, absolutnie. Każdy, rozumiem, kto czuje taką potrzebę, wolę i
oczywiście.
Jest młody duchem.
Proszę państwa, na naszej stronie jest możliwość wpisania się, tam jest mail, osób, które są zainteresowane wolontariatem. W tej chwili na przykład potrzebujemy bardzo wolontariuszy na oddział. Szanowni państwo, jeżeli, no przywołam to moją córeczkę Emilkę, który jest prawnym opiekunem. To jest dziecko, które powinno 12 godzin dziennie być na rękach, tulone, miziane, a jak mnie łapie jeszcze za brodę i patrzy mi w oczy dziwnie, no to każdy chłop się rozklei, że takie dziecko się uśmiechając...
I ono mieszka w domu małego księcia.
Tak, zaspokaja swoje potrzeby emocjonalne. Oczywiście jest personel. Często te panie i ci panowie, którzy tam pracują, mają tyle obowiązków, że nie zawsze jest możliwość, żeby wsiąść, wtulić się w wielki fotel, wziąć Emilkę czy którekolwiek z tych dzieci, bo tam jest dużo małych dzieci, na ręce. I ona tak, najpierw pogrucha, wejdzie w interakcję, posłucha, co
zaśnie.
Się do niej mówi, a potem zaśnie snem sprawiedliwej. I to jest to, czego te dzieci w tym momencie najbardziej potrzebują. Bo nie słowo, my dorośli możemy sobie mówić kocham cię, bo to jest termin abstrakcyjny, już my myślimy abstrakcyjnie. A takiej Emilce powiedzieć kocham cię, to ona spojrzy na mnie i pomyśli sobie o, ale się mądrala znalazł, weźmie na ręce i mi przytul.
I znajdzie i jest, dla mnie czas.
Tak, i to jest właśnie kocham cię dla małego dziecka, bo myślę sobie, że to jest, otwieramy kolejny temat pod tytułem pokusa zaniedbania takich dzieci na wielu oddziałach szpitalnych, gdzie ograniczamy się tylko do farmakoterapii, do poziomu medycznego, zapominając o tym, że to jest człowiek, który również ma potrzeby emocjonalne. Jeszcze z bardzo dawnych czasów, kiedy byłem wolontariuszem w 92, 3, 4, 5, 6 na oddziale onkologicznym, to pamiętam, chodziłem na oddział tam, gdzie były malutkie dzieci. Z pielęgniarką podchodziliśmy do tego łóżeczka, gdzie było dziecko, do którego rodzice nie przychodzili. Nie wiem, jakich powodów. Przecież nie muszę tego wiedzieć i to mi nie jest potrzebne. I ta pani pielęgniarka brała to dziecko na ręce. Ja szedłem do gabinetu, gdzie te panie tam siedziały, czujnie uważając na to, co się dzieje z pozostałymi dziećmi. I ja miałem to dziecko na rękach i wchodziłem z tym dzieckiem w taką interakcję. Oczywiście pod czujnym okiem pań pielęgniarek, żeby było jasne, szanowni państwo, bo to jeszcze był taki czas, gdzie ksiądz mógł przytulić dziecko i nikt mu nie zarzuci, że molestuje to dziecko. Teraz to bym się bał. Wtedy też działo się to w przestrzeni publicznej, czyli w obecności dwóch co najmniej pań, które siedziały obok na fotelu. I ja miałem świadomość, że ratuje się życie temu dziecku, ale nie w tym zakresie medycznym, tylko na poziomie emocjonalnym.
Tak, jakie to ważne. Tak wiele się teraz na ten temat mówi. Teraz.
Jakie to oczywiste jest.
Przywiązuje się wagę zdrowia psychicznego. Mówi się coraz więcej. Temat emocji, bliskości, ciepła, rozwoju dziecka.
No to jest integralna część rozwoju, bo przecież, szanowni państwo, to wtedy dziecko nabywa swojego poczucia wartości, sprawczości, ważności, jeżeli potrzeby, które w tym momencie zgłasza, są zaspokajane. A jeśli jeszcze dzieje się tak, że to dziecko drze się i krzyczy w tymże łóżeczku szpitalnym czy na oddziale tego nie mamy, bo personel o tym wie, jest przeszkolony, to jeszcze jest dobrze, bo dziecko jakby wysyła sygnał, ja jeszcze mam nadzieję, że ktoś mnie wyciągnie z tego łóżeczka i
przytuli. Kiedy już ze zmęczenia i niemocy przestaje płakać.
To znaczy, że przestało wierzyć w siebie i uznaje, że dorośli nie dadzą mu tego prawa, które jest dla niego niezbywalne.
Prawa miłości.
Prawa miłości.